Drodzy bracia w biskupim i kapłańskim posługiwaniu, drodzy klerycy, wszystkie osoby życia konsekrowanego, drodzy rodzice diakonów mających przyjąć święcenia kapłańskie i wszyscy uczestnicy uroczystości święceń, a przede wszystkim, drodzy memu sercu diakoni, nikt sam sobie nie bierze godności kapłańskiej, lecz tylko ten, kto jest powołany przez Boga. Przez kilka lat studiów teologicznych i formacji seminaryjnej rozeznawaliście swoje powołanie kapłańskie. Razem z wami rozeznawali je ustanowieni przeze mnie formatorzy, którzy dzisiaj w osobie rektora seminarium prosili, abym wyświęcił was na prezbiterów. A na moje pytanie, czy wiesz, że są tego godni, usłyszałem odpowiedź po zbadaniu opinii wiernych i po zasięgnięciu rady osób odpowiedzialnych za ich przygotowanie, zaświadczam, że uznano ich za godnych święceń. Cieszę się, że uznani zostaliście za godnych święceń i z wielką radością w przededniu zesłania Ducha Świętego włożę na was swoje ręce i w modlitwie święceń będę prosił, by Chrystus namaścił was swoim duchem. Bo tym, który dokonuje namaszczenia uświęcającego, jest nasz Zbawiciel. Pomazaniec, po grecku Chrystos. Kochani bracia, będziecie namaszczeni przez Chrystusa i przez zesłanego na nas w dniu Pięćdziesiątnicy Jego Ducha Świętego, dawcę wszelkich łask. A przez to będziecie pobłogosławieni, poświęceni i poniekąd także wyróżnieni spośród waszych sióstr i braci. To wielki zaszczyt i wyróżnienie. Świadomość tego faktu jest nam potrzebna, szczególnie dziś, kiedy ułomności i słabości księży są ulubionym tematem mass mediów. A niestety ci dobrzy nigdy nie znajdują się na pierwszych stronach gazet. Dlatego kiedy mowa jest o kapłanach, możemy czuć niepewność, a nawet lęk przed niesprawiedliwą oceną i społecznym odrzuceniem. Jest jednak na to skuteczne lekarstwo, na ten lęk, na te wszystkie obawy. Jest skuteczne lekarstwo. Wracać myślą do dnia dzisiejszego, do chwili święceń. Zostaniesz namaszczony przez Boga. Czy mogło cię, drogi bracie, spotkać w życiu coś lepszego, coś większego? Świadomość tego wielkiego daru powinna ci więc towarzyszyć każdego dnia i umacniać w miłości do Boga. Musimy jednak pamiętać, że namaszczenie nie jest dla samego namaszczenia. Namaszczenie zawsze wiąże się z misją, wiąże się z posłaniem. Prorok Izajasz, mówiąc o swoim powołaniu, mocno akcentuje: Pan mnie namaścił i posłał mnie, abym głosił dobrą nowinę ubogim, bym opatrywał rany serc złamanych, abym obwieszczał rok łaski Pańskiej, pocieszał wszystkich zasmuconych. To namaszczenie Duchem Świętym i związana z nim moc są konieczne do tego, byście głosili i pełnili dzieło zbawienia, uświęcali wiernych i składali Bogu ofiarę Chrystusową. Przez chrzest będziecie włączać ludzi do ludu Bożego, w sakramencie pokuty odpuszczać grzechy w imieniu Chrystusa i Kościoła, Będziecie umacniać chorych, namaszczając ich świętym olejem. Będziecie sprawować święte obrzędy i składać Bogu uwielbienia, dziękczynienia i prośby za lud Boży i za cały świat. Ale żeby urząd kapłański spełniać na miarę dobrego pasterza, musicie być całkowicie zafascynowani Chrystusem, zafascynowani Jego osobą, zafascynowani nauką Ewangelii, Jego zbawczą działalnością, zafascynowani mądrością, mądrością Jego nauk, Jego dobrocią, miłością, miłosierdziem względem grzeszników, wrażliwością na ludzkie cierpienie i ubóstwo. Musicie być tym zafascynowani. Jak macie głosić naukę Ewangelii? Jak macie mówić o Chrystusie, jeśli nie będziecie osobą Chrystusa zafascynowani? Staniecie się wtedy wykładowcami, ale nigdy nie będziecie świadkami. Takimi byli apostołowie i święci kapłani, którzy stanowią dla nas wzór ofiarnego, pełnego miłości kapłaństwa. Wiemy, że aby być dobrym, świętym kapłanem, a na takich czeka lud Boży, nie na byle jakich, ale na dobrych, na świętych kapłanów, ale żeby takim być, konieczna jest stała formacja duchowa, intelektualna i pastoralna. Trzeba ciągle nad sobą pracować, trzeba duchowo się rozwijać. Nie wolno stać w miejscu. Jakie to smutne, kiedy kapłan wyznaje, że w najwyższym stopniu pobożnym był w seminarium. Tam najwięcej się modlił, tam najwięcej czasu miał dla Pana Boga. Trzeba by pytać, jakie jest teraz jego kapłaństwo. Jak nam to uświadomił papież Benedykt XVI, kapłanowi niezbędna jest wiedza o miłości, którą się zdobywa wyłącznie poprzez przebywanie z Chrystusem. Przebywanie sercem w Jego sercu. To bowiem On jest tym, który wzywa nas do łamania chleba Jego miłości, odpuszczania grzechów oraz kierowania owczarnią w Jego imieniu. I właśnie z tego powodu nie wolno nam oddalać się od źródła miłości, od Jego przebitego na krzyżu serca. Kiedy się oddalamy, przestajemy dawać świadectwo i sami idziemy w kierunku naszej zguby. A więc tylko w ten sposób, przebywając swoim sercem w Jego sercu, będziemy zdolni, my kapłani, ale wy będziecie także zdolni podjąć misję czynienia Chrystusa sercem świata, centrum całego świata. O tym nieustannym zobowiązaniu powinna wam przypominać kapłańska przysięga, którą za chwilę złożycie i którą my kapłani odnawiamy każdego roku Wielki Czwartek podczas mszy Krzyżma Świętego. Jest to przysięga na całe życie. Przysięga, którą Chrystus traktuje bardzo poważnie. Ona nie dopuszcza trybu warunkowego. Przypuszczam, ale jeśli będzie mi trudno, odejdę. Nic z tych rzeczy. Ta przysięga nie dopuszcza tego, o czym ciągle słyszymy, że powinniśmy coś zmienić w naszym życiu, jeśli nie mamy warunków do realizacji naszych marzeń. Nie mamy warunków do samorealizacji, do osobistego rozwoju. Dzisiaj ciągle o tym słyszymy. Masz prawo do tego. I w pewnym momencie stwierdza, że nie masz tych warunków do samorealizacji, do spełnienia marzeń. Ale nie możesz wtedy. Nie możesz, bracie, wtedy złamać tę przysięgę, którą dzisiaj składasz Jezusowi. To nie jest powód, dla którego można złamać tę przysięgę. I pamiętajcie, prawdziwy pasterz realizuje siebie, buduje swoją wielkość poprzez wypełnianie misji, do której przez Chrystusa został powołany. Wtedy kapłan staje się wielki, kiedy realizuje tę misję. I to jest droga do wielkości zaplanowanej dla niego od dnia narodzin. To jest droga do świętości. Pięknym przykładem wierności powołaniu kapłańskiemu jest święty Jan Maria Vianney. Mówiąc o pierwszych latach kapłaństwa, stwierdził, że bardzo często był oczerniany i zwalczany. Musiał dźwigać wiele krzyży, niemal więcej niż był w stanie udźwignąć. Wiemy, że podejmował 3 próby ucieczki z Ars. Jednak za każdym razem powracał do przeznaczonej mu służby. Później przyznał, że musiał walczyć z pokusą poddania się rozpaczy. Ale powoli nauczył się zapominać o sobie na drodze całkowitego wypierania się siebie. Chrystus mówi nam, byśmy zaparli się samych siebie. On to robił, potrafił. 3 razy uciekał, ale powracał za każdym razem. Co osiągnął? Co osiągnął w tej malutkiej miejscowości? My zwykle na sukces czekamy, nie wiem, pół roku, rok. A potem chcemy się już cieszyć wzrostem, żniwami. Otóż on 10 lat musiał czekać na pierwsze owoce swojej posługi. A była to heroiczna posługa w konfesjonale. Na początku zanotowano od 15 do 20 penitentów rocznie przybyłych z najbliższej okolicy. Tylu do niego przyszło do spowiedzi w ciągu roku. Po 10 lat, 15 lat po objęciu parafii, potwierdzono już liczbę 30 tysięcy wiernych. A w ostatnich latach przed jego śmiercią, a zmarł w 1859 roku, liczbę pielgrzymów szacuje się na około od 80 do 100 tysięcy w ciągu roku. Tylu przybywało do tej jego parafii. Kto może powiedzieć, że w ubogim Ars, czyli tej miejscowości, nie osiągnął kapłańskiej wielkości i świętości? Kto tak może powiedzieć? Uczynił ze swojego życia dar dla Chrystusa i dla wiernych, poszukujących kierownika duchowego, ukazującego Boże miłosierdzie. Ta historia proboszcza z Ars pokazuje, że misja w imię Jezusa nie dozna niepowodzenia, nawet w obliczu najbardziej wrogiej nagonki. Jeśli tylko sługa zapewni w swym sercu miejsce swojemu mistrzowi. Kochani, jeszcze raz was proszę i zachęcam. Przebywajcie sercem w Jego sercu. Nie oddalajcie się od źródła miłości. Bądźcie zafascynowani Chrystusem i uczyńcie ze swego kapłańskiego życia dar dla Boga i wiernych, którym będziecie posługiwali. Na koniec chciałbym wszystkich tu obecnych prosić o modlitwę za kapłanów, a zwłaszcza za tych nowo święconych. Kapłan niczego więcej, niczego bardziej dziś nie potrzebuje, jak modlitwy za niego. Bardzo ważna dla niego, bardzo ważna dla kapłana jest świadomość, że wierni pamiętają o nim i troszczą się o niego, zanosząc do Boga swoje modlitwy w jego intencji. To tak, jakby dobra ręka trzymała go na stromej drodze i nie pozwalała mu upaść. Taka jest potęga waszej modlitwy, bracia i siostry. Wasza dobroć wyrażona w modlitwie jest oparciem dla każdego kapłana i pozwala mu spokojnie realizować jego misję. Za każdym więc razem, gdy przyjdziecie na mszę świętą, módlcie się za kapłanów, aby ofiara ich życia była miła Panu Bogu.